Cześć, tu Nela, mała reporterka. Słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata. Możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w radiu dla Ciebie. I jest ze mną w radiu Michałek. Michałek będzie się przysłuchiwał bardzo uważnie mojej historii, tak naprawdę opowiadania o różnych zwierzętach, a na koniec będzie miał do mnie kilka pytań. No i właśnie tak jak już przed chwilą powiedziałam, dzisiaj nie będę opowiadała o żadnej przygodzie, tylko będę opowiadała o różnych przygodach z różnymi zwierzętami. I poznacie takie bardzo fajne żółwie i też bardzo niebezpieczne i dużo innych bardzo fajnych zwierząt. Just a jesteśmy po piosence i jest ze mną w radiu Michał. Cześć Michał.
Cześć.
I teraz zacznę moje opowiadanie od żółwia sępiego. Prawda, że dziwnie się nazywa? Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Żółw sępi nazywa się żółwiem sępim, bo sęp to jest taki wielki padlinożerny ptak, który je po prostu już nieżywe zwierzęta, nie poluje. Sęp ma taki zawinięty dziób, taki haczykowaty i żółw sępi też właśnie taki dziób ma, więc dlatego go tak nazwali. I żółw sępi może być naprawdę bardzo duży i na skorupie ma 3 paski takich dużych wyrostków, takich trójkątów dużych, ustawionych tak w linii. On ma taki błotny kolor, co go upodabnia do dna i on ma bardzo ciekawy sposób polowania. On je mniejsze rybki. Jak zgłodnieje, to wtedy podpływa do samego dna, unosi piasek tak do góry i siada na dnie i wtedy ten piasek opada na niego. Na skorupie ma różne glony, więc to jeszcze bardziej upodabnia go do dna, więc ryby go prawie że nie widzą. Myślą, że to jakaś skała. Otwiera dziób i na języku ma taki wyrostek i ten wyrostek wygląda jak dżdżownica, którym jak otwiera dziób, to zaczyna nim ruszać i jak ryba to zobaczy, to podpływa, bo chce zjeść tego robaczka. Znaczy, myśli, że to robaczek, a to wcale nie jest robaczek. No i podpływa. Jak już wpłynie do dzioba, wtedy żółw szybko zamyka i ją zjada. I właśnie tak zwabia mniejsze rybki, żeby je zjeść. I to jest żółw wodny i rzeczny, więc on nie żyje w morzu, żyje w rzekach i to jest żółw wodny, więc to nie jest lądowy, tylko ma takie łapki z błonami przystosowane do pływania w wodzie. I teraz może wam opowiem o wcale nie wodnym zwierzaku, chociaż że potrafi pływać, ale jest bardzo powolne i leniwe. I od tego pochodzi jego nazwa, czyli to leniwiec. Tak naprawdę nie jest leniwy. On jest tylko powolny, ma takie powolne ruchy, ale on nie jest leniwy. On bardzo dużo się rusza, tylko że powoli się rusza. Ale leniwce to są bardzo fajne zwierzęta. Jeden raz byłam w takim schronisku dla leniwców, bo leniwce niestety, jak chcą przejść z jednego drzewa na drugie i przez dżunglę po prostu prowadzi ulica i są druty elektryczne. Więc one po tych drutach się przemieszczają na drugi koniec dżungli. Znaczy na dżunglę po drugiej stronie ulicy. Ale niestety czasami łapią kabla plus i kabla minus. A jak się złapie i plus i minus, to wtedy po prostu razi prąd. I dlatego niektóre leniwce niestety poraża taki prąd, jak złapią i plusa i minusa. Wtedy poraża je prąd i one spadają. I nawet jak im nic się nie stanie, to samochody mogą po prostu nie zauważyć ich i przejechać je. Dlatego są tam wszędzie takie znaki. Zamiast jak u nas w Polsce są znaki, uwaga, dzikie zwierzęta mogą przebiegać przez drogę, obok lasów zazwyczaj są, albo pól, to tam są znaki, uwaga, leniwce spadają z drutów elektrycznych. Ale też leniwce mogą po prostu przejść przez taką ulicę, ale one się czołgają, bo one nie potrafią tak chodzić na przykład jak małpy, ale jak chcą przejść po ziemi, to wtedy się tak jakby czołgają, przesuwając się pazurkami tak do przodu. I bardzo wolno to robią. Ale też czasami mama leniwiec, jak malutki leniwiec się jej puści i spadnie, to nie wiadomo czemu, ale niestety taka mama, no nie schodzi po niego. Jej to, no nie obchodzi ją, że jej dziecko spadło, po prostu idzie sobie dalej. Nawet nie kombinuje jakby go, no ciągnąć z powrotem na drzewo. Po prostu idzie dalej. Albo jak leniwiec urodzi się troszeczkę inny, na przykład był taki leniwiec w tym schronisku, co miał takie wielkie, piękne, niebieskie oczy, bo leniwce zazwyczaj mają brązowe i był taki przypadek, że miał wielkie, piękne, niebieskie oczy i mama jak to zobaczyła, pomyślała, że to nie jest jej dziecko i po prostu wyrzuciła go i takie leniwce te panie w tym schronisku ratują, albo ludzie jak znajdą, to wtedy dzwonią do tego schroniska, że znaleźli tutaj małego leniwca i wtedy oni je zabierają i je ratują. I w tym schronisku dowiedziałam się, jak ktoś ma w domu psa albo kota, to możecie zrobić taki jakby eksperyment. Zbliżcie się do swojego zwierzaka. Fajnie by było, gdyby on tak stał na czterech łapach i się nie ruszał. No i wtedy zobaczcie, że jego futro rośnie od pleców do brzucha, do dołu. Ale leniwce mają inaczej. Im rośnie futro od brzucha do pleców, więc na odwrót. A wiecie dlaczego? Daję wam 5 sekund do zastanowienia się i po tych 5 sekundach daję wam odpowiedź. Uwaga, zaczyna się czas na myślenie. 1, 2, 3, 4, 5. Uwaga, jeszcze się zapytam Michałka. Michałek, wiesz czemu?
Nie.
No dobrze, to odpowiedź. Dlatego, bo leniwce, jak wiszą na drzewie, one tak naprawdę całe życie spędzają do góry nogami, zawiszone na gałęziach. I dlatego, jak zaczyna padać deszcz, to gdyby miały, zauważcie, są do góry nogami i gdyby miały futerko od pleców do brzucha i ono by tak im sterczało, to wtedy krople deszczu, jakby na niego spadały, to wtedy zatrzymywałyby się pomiędzy tym futerkiem. Ale jak leniwce mają właśnie od brzucha do pleców, to to działa jak taki jakby płaszcz przeciwdeszczowy i krople nie zatrzymują się pomiędzy futerkiem, tylko spływają na dół. Ale też leniwce, jak są już takie, no, starsze, to takie dzidzie tego nie mają, ale już takie dorosłe leniwce mogą mieć czasami zielone futerko. To dlatego, bo taki jakby maleńki mech rośnie na ich futerku, dlatego, bo się tak rzadko ruszają. Znaczy często się ruszają, ale tak powoli. Po prostu ten meszek taki rośnie na ich futerku, no i czasami mają właśnie zielone futro. Ale też w tym futrze mają dom pewne gatunki ciem, które spędzają praktycznie całe życie w jego futrze. One tam mieszkają, składają jajka, potem te małe się ćmy wylęgają. No i też, no i tak wszystko od początku i od początku, więc leniwce mają ćmy w futerku. Też te dorosłe, bo te małe, jak się urodzą, no to nie mają od razu tych ciem. One po prostu znajdują leniwce i tam sobie zamieszkują. I zgadnijcie, ile jest gatunków leniwców, takich głównych. Daję wam 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Michałek, wiesz ile jest gatunków?
Nie.
Są tylko dwa gatunki, takie podstawowe. To jest leniwiec trójpalczasty i leniwiec dwupalczasty. Leniwiec dwupalczasty ma taki pyszczek bardziej jak świnka. Po prostu taki nosek ma jak świnka, coś takiego. A trójpalczasty, no i ma dwa palce, takie pazury bardziej na przodzie, a trzy na tylnych łapkach. Dwa na przednich, a leniwiec trójpalczasty ma taki, no... pyszczek jak leniwiec, nie da się go opisać. I ma trzy palce na przednich łapkach i trzy na tylnych. No i też ma trochę inne futerko. I od tych leniwców jest i tak więcej gatunków różnych leniwców, które są podobne właśnie do tego podstawowego gatunku. A teraz opowiem wam o takim zwierzęciu, które ma bardzo kolorowy dziób, ale nie ma aż tak kolorowych piórek. Ale ten dziób jest taki też bardzo duży. To jest tukan. Jest bardzo, bardzo dużo gatunków tukanów, ale mój ulubiony to tukan tęczowy, dlatego, bo on ma najbardziej kolorowy dziób ze wszystkich tukanów. Nie mogę określić tego dzioba, dlatego, bo on jest tak kolorowy, że po prostu on ma tak naprawdę chyba wszystkie kolory tęczy. I ten dziób, wbrew pozorom, jest bardzo, bardzo lekki, bo może się wydawać, że on jest taki ciężki, bo on jest tak naprawdę jak połowa samego tukana. Jak jest taki duży, to nie może być ciężki. Znaczy, no, natura nie mogła stworzyć tego dzioba tak ciężkiego, dlatego, bo po prostu tukan by nie mógł z nim latać. Dziób jest bardzo lekki, bo tukany żyją w takich gorących krajach. I jak one się chłodzą? One się nie pluskają w wodzie, na przykład jak wróbelki, tylko one otwierają dziób i po prostu ten dziób ma coś takiego, taki specjalny mechanizm, przez który się chłodzą. I tukan ma język. Ten język jest taki bardzo długi i zielony. Przez to wygląda jak taki długi, zielony listek. I może się kiedyś zastanawialiście, po co tukan ma taki wielki dziób. Dlatego, bo dzięki temu dziobowi może zrywać owoce, bo on się żywi owocami i bardzo rzadko, ale czasami mu się zdarza zjeść takie mniejsze ptaszki, takie pisklęta z gniazd albo jajka, ale bardzo, bardzo rzadko, w większości przypadków właśnie owocami. I ten dziób jest przystosowany do rozgryzania, tak jakby roztrzaskiwania owoców i dzięki temu tukan może je połknąć. Ale też jak owoc jest duży i tukan nie może go ugryźć dziobem, to wtedy robi jakby taką dziurkę i wkłada tam ten język i wylizuje nektar, po prostu pije z niego. A teraz opowiem wam o takim małym zwierzaczku, który się nazywa... Agouti. Śmieszne imię, prawda? Ja też się zdziwiłam, kiedy usłyszałam o tym zwierzaczku. Agouti, można powiedzieć, że to taka malutka sarenka, coś w tym stylu, ale bardziej, znaczy ma pyszczek sarenki, może ma mniejsze uszy, a reszta to taka miniaturka kapibary, ma właśnie takie plecy jak kapibara i on ma kopytka i jeszcze nóżki ma jak sarenka i jest naprawdę przecudny. On jest naprawdę malutki, ma piękne brązowe oczy i on się żywi różnymi orzechami, które spadną na ziemię. Lubi właśnie orzechy, ale rzadko mu się trafiają orzechy, więc częściej je owoce. Je owoce i świeże roślinki, na przykład taką trawę, która dopiero co wystaje, to on bardzo lubi właśnie też to jeść. I on jest koloru brązowego. Ma taki malutki, czarny, mokry nosek, Właśnie jak sarenka, coś takiego, tylko że mniejsze i w kształcie, takie jak koty mają coś takiego. I bardzo lubię agouti. I jest też taki zwierzaczek, dig-dig, który jest podobny do agouti, ale żyje w Afryce, bardziej na sawannach niż w dżungli. Agouti żyje w dżungli, a dig-dig tak bardziej na sawannach, takich zalesionych sawannach, coś takiego. Ale są bardzo podobne do siebie, tylko że dig-dig czasami ma różki, takie malutkie różki ma, takie co wyglądają jak takie jakby malutkie stożki, takie długie, znaczy nie bardzo długie, może mają z 3 centymetry wysokości, szerokości to może 0,5 centymetra, takie malutkie różki mają. No i tak wygląda dig-dig. A teraz opowiem o nosorożcu, który żyje w dżungli na Borneo. Borneo to wyspa, byłam tam. Borneo to tak naprawdę do tej pory jeden z moich ulubionych krajów. Dlatego, bo tam jest bardzo dużo niesamowitych zwierząt. I zwierzęta, które by były takie o wiele większe, na przykład w Afryce, słoń, to tam są mniejsze. Więc to jest taka jakby magiczna wyspa i też jest tam dużo zwierząt, których nigdy do tej pory nie widziałam. Jednym z nich jest nosorożec. I ten nosorożec, on jest o wiele mniejszy niż na przykład nosorożec biały, który jest największy ze wszystkich gatunków nosorożców. I on jest bardzo malutki. Znaczy nie taki bardzo, bardzo, ale troszeczkę wyższy ode mnie by był. I ten nosorożec ma jeden róg i jest włochaty. Nie to, że ma bardzo dużo futra, ale chodzi o to, że ma takie bardzo dużo włosków, tak samo jak słonie. Tylko, że słonie mają tych włosków mniej, a on ma ich bardzo dużo i te włoski aż tak, no, aż widać. I tak wygląda właśnie nosorożec, który żyje na Borneo, ale ich jest już bardzo mało na całym świecie, jest ich tylko 250. Są bardzo rzadkie, są pod ochroną i trudno jest je zobaczyć. Uwielbiają kąpać się w takich jeziorkach w dżungli, bo czasami, ale rzadko, są takie jeziorka w dżungli i one znajdują sobie właśnie takie jeziorka. To są takie małe bajorka, zazwyczaj błotne, więc jest woda, a większość to błoto. I one tam uwielbiają się chłodzić, mają tam terytorium, a w środku właśnie to bajorko takie. I tam uwielbiają się chłodzić, ale jak tam usłyszą strzały, to wracają do tego swojego bajorka po paru tygodniach, latach, albo już nigdy tam nie wracają, tylko znajdują sobie nowe miejsce. One jedzą trawę, uwielbiają taką trawę przy brzegach rzeki i czasami owoce, które spadną z drzew na ziemię, ale w większości to trawa i różne inne rośliny. A teraz po piosence będzie czas na pytania od Michałka.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Cześć, Tunela Mała Reporterka i właśnie skończyłam moje opowiadanie o różnych zwierzakach. Był nosorożec, taki malutki na Borneo, który jest włochaty. Był tukan i dużo innych i taki niebezpieczny żółw. I teraz jest czas na pytania od Michałka.
Cześć.
Cześć.
A jak myślisz, dlaczego leniwiec żyje do góry nogami zamiast prosto, no i mu inaczej rośnie futerko?
No, myślę, że tak żyją, tak do góry nogami ciągle wiszą, dlatego, znaczy nie zawsze do góry nogami, ale też rzadko kiedy, ale czasami mi się zdarza, że jak jest jakaś gałąź, taka gruba, wyrastająca z pnia, to wtedy one tam siadają, tak okrakiem na tej gałęzi przytulają się do tego pnia. Tak czasami też, ale w większości właśnie tak do góry nogami sobie wiszą. I też myślę, że dlatego, bo takie jest im no, najwygodniej, bo mają takie pazurki, takie haczykowate i tak się zawieszają, no i tak wiszą. I tak im jest bardzo wygodnie. I dlatego, bo jest coś takiego jak ewolucja, więc zwierzęta przystosowywują się do jakichś klimatów i też się zmieniają i myślę, że właśnie może najpierw leniwce wyglądały zupełnie inaczej w czasach dinozaurów niż teraz wyglądają i były bardzo, bardzo, bardzo duże. Były, no, może wielkości większe od niedźwiedzia i wyglądały jak takie duże kapibary, tylko że miały takie łapy właśnie takie z pazurkami. One czasami wspinały się na drzewa, ale nie tak po gałęziach jak teraz leniwce, tylko bardziej tak wchodziły i żeby coś, jakiś owoc dosięgnąć i schodziły. I po bardzo długim czasie po prostu zmniejszyły się, zmieniły się ogólnie z wyglądu i po prostu się tak przystosowały do wiszenia do góry nogami i to futerko im się też zmieniło. Bo najpierw miały, jak były takie duże, jak te w czasach dinozaurów, miały normalnie futerko, a potem im się zmieniło.
A jak myślisz, dlaczego nosorożec ma róg, a człowiek nie?
No, myślę, że dlatego, bo ten róg jest im potrzebny do walki z lwami, jak będą atakowały, ale też o rywalizację, o terytorium, więc po prostu się no, bronią tym rogiem, ale też czasami tak jakby obcinają takie gałęzie, że tak strącają gałęzie tym rogiem, że po prostu walą tym rogiem o jakąś gałąź, ją strącają i zjadają liście. Tak się rzadziej zdarza, ale też czasami. No i myślę, że dlatego ludziom po prostu taki róg nie jest potrzebny.
A dlaczego nasz żółw jest bezpieczny? No nie jest taki groźny, a właśnie ten większy żółw jest taki niebezpieczny.
Znaczy, to nie jest tak, że taki mały żółw nie jest niebezpieczny. Chodzi o to, że po prostu niektóre rodzaje żółwi są niebezpieczne, bo na przykład jest taki żółw czerwonolicy. To jest żółw wodny. Dużo ludzi go ma w akwariach. On ma takie czerwone plamki obok oczu. Ale też jest żółtolicy, który ma żółte takie plamki, ale one są po prostu takie, no, nieprzyjazne, że łatwo się denerwują i mogą ugryźć tak bardzo mocno w palec, chociaż że nie są zbyt wielkie, ale są też bardzo miłe żółwie, chociaż że są olbrzymie. No i ja właśnie spotkałam takiego żółwia i tak naprawdę bardzo dużo tych żółwi spotkałam i były takie mniejsze, ale były też takie ogromne i jadły sobie liście z drzew i też je tak karmiłam, zrywałam gałązki i po prostu je tak karmiłam i były wolne, miłe i spokojne. I nigdy by nikogo specjalnie nie ugryzły.
Dlaczego tukan lata, a niektóre zwierzęta nie latają?
No bo tukan jest ptakiem, ogólnie z rodziny ptaków, które latają. I po prostu też jest w dżungli, więc to by było trochę niebezpieczne tak po prostu nie latać, tylko chodzić po ziemi, bo by został bardzo łatwą zdobyczą. Ale są też takie ptaki, które to są tak zwane nieloty, które mają skrzydła, ale takie, którymi nie mogą latać. tylko mogą najwyżej podlecieć, na przykład kury mają skrzydła, ale one nie mogą tak polecieć nimi jak na przykład łabędzie albo wróbelki, tylko mogą tak podlecieć do góry, na przykład wlecieć na jakieś drzewo i zlecieć, nie mogą tak długo lecieć, po prostu tak jakby bardziej przeskoczyć za pomocą skrzydeł. Ale na przykład pawie też to są nieloty, po prostu nie potrafią latać, tylko tak jak kury, ale są też takie ptaszki, kiwi się nazywają, tak naprawdę prawie nie widać im tych skrzydełek i one nawet tak podlecieć nie potrafią.
A dlaczego gepardy umieją nawet rozwinąć 110 km na godzinę, a człowiek tak nie umie?
Dlatego, bo gepardy to są najszybsze lądowe zwierzęta na świecie. Najszybszy ptak to jest taki jakby sokół, nie jestem pewna jak on się nazywa, ale ogólnie najszybszy na całym świecie to jest ptak. Jakiś gatunek sokoła chyba. Ale gepard może być taki szybki. On może być bardzo szybki, ale na krótki dystans, że nie może tak biec bardzo długo. Ale też on ma specjalną budowę ciała do tego. Zauważyłeś, że gepard jest taki jakby taki chudy. Ale też gepard nie to, że biegnie, ale on robi bardzo, bardzo dalekie skoki. On robi bardzo dalekie skoki i to po prostu jest takie szybkie, że to wygląda jak bieg. Ale nie to, że biegnie tak jak my, że noga za nogą, tylko on tak jakby bardziej skacze. I on może na przykład więcej niż 5-metrowe takie skoki robić i dlatego tak szybko biega, ale też jest bardzo wytrzymały. Ale po takim biegu, na przykład za antylopą, musi bardzo długo odpocząć, żeby po prostu nie umrzeć z przegrzania. Więc to biega dzięki temu, że ma taką specjalną budowę ciała i organizm jest do tego przystosowany.
A dlaczego bielik, jak rozłoży skrzydła, to ma jakby takie dłuższe skrzydła niż my ręce?
Tak naprawdę to jest dobre pytanie, bo myślę, że dlatego, bo po prostu ogólnie orły to są duże ptaki, ale też na przykład kondory mają skrzydła jak 3 razy rozłożone ręce dorosłego człowieka. I myślę, że to jest dlatego, bo zauważyłeś, że jak orły polują, to nie tak jak inne ptaki, na przykład gołębie, że ciągle tymi skrzydłami machają, ale one bardziej tak szybują, latają tak w kółko, jak szukają swojej ofiary. I dzięki temu, że mają właśnie takie duże skrzydła, mogą to łatwiej robić, bo wyobraź sobie na przykład wróbelka, to tak by nie mógł szybować, bo po prostu te skrzydełka ma malutkie, więc tak by nie potrafił. A czym większe ptak ma skrzydła, tym może dłużej tak z wiatrem utrzymywać się tak na wietrze.
A dlaczego wszystkie zwierzęta nie mogą latać, tylko niektóre chodzą?
No, mogłyby latać, ale zauważ, że gdyby wszystko latało, każde zwierzę, to trochę to by nie miało sensu to wszystko, bo na przykład gdyby tygrys latał i antylopa latała, to trochę trudno taką antylopę by można było dogonić. Ale też różne zwierzęta po prostu są tak przystosowane do różnych warunków, że po prostu nie wykształciły skrzydeł w czasie ewolucji. Oczywiście zwierzęta ciągle ewoluują, ale akurat wcześniej nie wykształciły umiejętności, no i tak zostało. Ale to się może zmienić, ale może tylko u niektórych zwierząt. Raczej leniwcy nie dostaną skrzydeł.
A dlaczego zwierzę, które latają, to nie chodzą, a te zwierzę, które chodzą, to latają?
Te zwierzęta, które latają, one też chodzą, muszą mieć nogi, dlatego, bo po prostu gdyby tak ciągle latały, to mogłyby umrzeć z wycieńczenia, no bo to tak samo jakbyś po prostu ciągle chodził, bez żadnej przerwy, albo bez żadnej przerwy musiałbyś tak machać rękoma, to po prostu w końcu byś się tak zmęczył, że mógłbyś umrzeć. Dlatego każde zwierzę ma nogi i może usiąść na czymś, żeby odpocząć. Nawet motylki mają nogi, żeby usiąść. Albo motylki też czasami chodzą po kwiatkach. Więc każde latające zwierzę chodzi. Albo pływa, bo jest latająca ryba, znaczy ona tak nie lata, tylko tak wyskakuje nad wodę i tak szybuje chwilę. Ale ona też potem wpada do wody, no i płynie dalej.
Ale dlaczego zwierzęta na siebie polują, a niektórzy ludzie nie polują, a zwierzęta tak? ale nie polują na siebie?
Trudne pytanie, bo zwierzęta, jak ludzie mają co jeść, to na przykład kurczaka jak się je, to no, nie mają takiej potrzeby, żeby no, polować na siebie, ale też zwierzęta nie przejmują się, jak na przykład tygrys upoluje jakiegoś dzika albo coś, to on się tym nie przejmuje, bo po prostu musi jeść, żeby przetrwać.
Ale dlaczego niektórzy zwierzęta latają, niektóre, a ludzie tak nie potrafią?
Tak samo jak te zwierzęta, które no chodzą, no bo ludzie też są za ciężcy, żeby latać. Nasze kości są pełne, mają różne rzeczy w środku, a kości ptaków są w środku puste, dlatego są lekkie. I dzięki temu ptaki są lżejsze o wiele niż na przykład inne zwierzęta, dlatego też potrafią latać. I ogólnie też kości innych zwierząt są, prawie wszystkich innych zwierząt są pełne w środku, a ptaków, w większości ptaków nie są. Kości ptaków nie mogą być zupełnie puste, bo po prostu strasznie łatwo by się łamały. Dlatego mają taką specjalną pijankę, która utrzymuje te kości, żeby one po prostu się tak łatwo, żeby na przykład nóżka się ptakowi tak łatwo nie złamało. Dziękuję Ci bardzo, Michałku, za te bardzo interesujące pytania. Nigdy wcześniej się nad nimi nie zastanawiałam. I dziękuję.
Ciekawe możesz też powiedzieć.
No, ciekawe pytania. I dziękuję, że przyjechałeś do radia. I teraz będzie czas po piosence na pytania od Was. Out my hand, only say, only tell you to run. Oh boy, oh boy, nobody say, nobody young. Well, pick me up with golden hand, only say, only tell you to run. Oh boy, oh boy, nobody say, nobody young. Well, I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. Send me my way, send me my way, send me my way, send me my way, send me my way. Send me on my way. I would like to hold my
says sail, on may tell you to run.
On the way, on the way,
mobody say, mobody on.
A teraz czas na pytania od was.
Jakie kolory są pod wodą?
To zależy na jakiej głębokości, bo blisko powierzchni, na przykład na jakichś rafach koralowych, prawie wszystkie kolory bardzo ładnie widać. Ale czym głębiej się schodzi i czym mniej tam światła dochodzi, tym mniej się tych kolorów widzi. Po prostu pewne kolory w pewnym momencie, na przykład jakbyś oświetlił latarką jakiś koralowiec, który jest czerwony, na głębokiej wodzie już by wyglądał jak szary albo jakiś taki niebieskawy.
Czy istnieją kwiaty, które brzydko pachną?
Tak, istnieje kilka takich kwiatów, które niezbyt ładnie pachną. Ja jeden raz taki wąchałam, miał zapach duriana. Durian to jest taki owoc, który bardzo brzydko pachnie, ale jest dobry i jest żółty w takie długie, żółte kolce.
Jaki kolor ma lawa?
Lawa zazwyczaj jest żółto-pomarańczowo-czerwona i świeci. To jakiś taki kolor ma lawa, ale jak zastyga już, to robi się taka czerwona, bardzo, bardzo czerwona jak zastyga. A teraz czas na listy. Napisała do mnie Oliwia z Warszawy, która ma 8 lat. I Oliwia tutaj narysowała mi piękną, przecudną choinkę, która ma bardzo fajne bombki. Ma bombki czerwone, pomarańczowe, niebieskie i żółte. I niektóre bombki to są takie dzwoneczki, niektóre są w kształcie takich szyszek, niektóre są okrągłe i niektóre są w kształcie gwiazdek i są naprawdę, bardzo mi się podobają. I tutaj Oliwia narysowała mnie w mojej kurtce, prezent, jeszcze dwie takie osobne, bombki i bałwanka. Bardzo ci dziękuję, Oliwio, za te przecudne rysunki. Teraz czas na kolejny. Tutaj dostałam bardzo dużo rysunków i list. Ten list jest od Małgosi, która ma 2 lata, Gabi, która ma 7 lat, Konrada, który ma 7 też lat i Wiktorii, która ma 3 lata. I tutaj napisali, żeby, bo jest coś takiego jak taka jakby choroba, to nie jest taka prawdziwa choroba, ale chodzi o to, że jak ktoś bardzo pokocha podróże, to wtedy już nie może przestać podróżować. I napisali, że ja właśnie taką chorobą zarażam i żebym zarażała ich jak najwięcej. No i tutaj jest to na takiej pięknej pocztówce i na tej pocztówce jest przecudna choinka, która ma bombki z kolorowego makaronu. Łańcuchy to jest brokat przyczepiony na gorący klej. No i gwiazdka też jest z brokatu. I to naprawdę jest przecudne. Dziękuję wam bardzo za tą piękną choinkę. I tu jest jeszcze więcej rysunków. Tu jest taka głowa pieska, dalmatyńczyka z origami. Bardzo ładna. Tutaj jest głowa tygryska. Przecudny jest ten tygrysek. Jest z też taki origami. A tutaj jest rysunek. Tu jestem ja. Tu jest takie wielkie drzewo, w którym siedzi sowa i jest też wiewiórka na drzewie, takie wielkie kwiatki, na których siedzi koliber i wielkie uśmiechające się słońce. I tu jest jeszcze jeden rysunek, który jest przepiękny, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. To jest właśnie rysunek kolibra, który jest bardzo kolorowy. Jest zielony, ma ciemnozielony brzuszek i plecy, a połowę brzucha ma jasnozieloną. Spód skrzydełek ma zielony, a z wierzchu są niebieskie. Ogon ma jasnozielony z niebieskimi piórkami gdzieniegdzie. Główkę ma różową z takim fioletowym paskiem na szyi. Jest naprawdę przecudny, bardzo mi się podoba. Dziękuję wam bardzo za piękny list i te wszystkie rysunki. Teraz czas na ostatni list. Narysowała mi rysunek Ala z Gdańska, która ma 5 lat i narysowała tutaj mnie. I ja mam takie 2 warkocze z kolorowymi gumkami i wielkiego koka. I mam właśnie moją bluzkę z tygrysem, taką różową spódniczkę i jakieś ozdoby na szyi. Jestem pomiędzy takimi wielkimi palmami z owocami na nich. I jest krokodyl i kapibara. I jest bardzo dużo kwiatków i palm i ptaszki tam z tyłu lecą. I naprawdę ten rysunek mi się bardzo podoba i tutaj to wygląda jakbyśmy tak jakby tańczyli razem na zielonej trawie. I tutaj widzę, że na jednej z palm na dole rosną owoce. Bardzo ci dziękuję, Alu, za ten piękny rysunek. I takie rysunki przesyłajcie mi na adres radia. Ulica Myśliwiecka, 3/5/7, kod pocztowy 00-459, Warszawa. Jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. I tak właśnie zrobię z tymi pięknymi rysunkami i listami. Następnym razem możemy się usłyszeć w niedzielę o godzinie 12 w radiu dla Ciebie w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!